Michał Lubina, czekaj, już mamy z nim połączenie, politolog, adiunkt w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i przechodzimy już do naszej rozmowy. W swojej najnowszej książce opisuje pan relacje rosyjsko-chińskie. Trochę można powiedzieć, że wybrzmiewa z nich też taka teza, że Rosja tak bardzo nie chciała być młodszym partnerem Zachodu, o tym też pan profesor mówił, tak bardzo nie chciała, że aż stała się giermkiem Chin. No właśnie, jak moglibyśmy spróbować też w kontekście wojny na Ukrainie, tego w jaki sposób ona wpływa na te relacje rosyjsko-chińskie, opisać jak one z perspektywy już przeszło pół roku dziś wyglądają?
Rosja jeszcze bardziej osłabła wobec Chin niż była, a była już słabsza, była już asymetria na rzecz Chin przed drugą inwazją na Ukrainę. No i teraz ta asymetria się pogłębiła, to znaczy ta wojna po prostu postawiła kropkę nad dominacji chińskiej nad Rosją. Już przed drugą inwazją na Ukrainę Chiny tak naprawdę otrzymywały z Rosji wszystko, czego chciały, to znaczy miały tanie surowce po lądzie, w większości po lądzie, miały broń, miały wsparcie polityczne w ważnych dla nich kwestiach globalnych i regionalnych, podzielenie się Rosji z Chinami strefami wpływu w Azji Środkowej. No a po inwazji na, po drugiej inwazji na Ukrainę, Chiny tak naprawdę mają już ogromną przewagę nad Rosją w relacjach wzajemnych. W tym, że to jest trochę taka nagroda pocieszenia dla Chin, dlatego że Chinom się nie podoba to, jak ta wojna się potoczyła. Im się nie podoba to, że tak naprawdę Rosja nie wygrała tej wojny. I szczególnie im się nie podoba to, że Zachód się wzmocnił, zwłaszcza Stany Zjednoczone. Także to, że Rosja jest jeszcze słabsza wobec Chin, zyski gospodarcze z tego płynące, a mianowicie no, mnóstwo ropy, czy gazu, czy węgla sprzedane po jeszcze niższej cenie w tym roku, no nie rekompensują straty strategicznej, jaką jest, czy porażki strategicznej, jaką jest wzmocnienie Zachodu. Także no to, że Rosja jest jeszcze słabsza wobec Chin, ma dla Chin taki trochę słodko-gorzki posmak i ten gorzki chyba jednak przeważa. Natomiast oczywiście oni tego nie będą publicznie mówić, bo to nie ten styl.
No właśnie, tutaj panie profesorze, bo gdzieś logiczne i łatwo można zrozumieć pewne cele i powody, dla których to Rosja obecnie potrzebuje takiego sojusznika jak Chiny, ale pytanie, do czego tak naprawdę Chinom potrzebna jest putinowska Rosja?
No, każda Rosja, bo jest członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ, więc to jest jakby pierwsza rzecz. I bez niej Chiny byłyby same wobec państw zachodnich, więc to jest pierwsza rzecz. No, jakkolwiek możemy mieć tutaj poważne zastrzeżenia do Rady Bezpieczeństwa ONZ, no to dalej jest to funkcjonujący fundament prawny świata. No, to, że on działa jak działa, to inna ich rzecz, ale wciąż jest. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że Rosja ma około 6000 głowic jądrowych i ma potencjał zniszczenia Stanów Zjednoczonych nuklearnych, podczas gdy Chiny nie bardzo. Chiny mają w okolicach 350, może trochę więcej. Ja tutaj się opieram na szacunkach CIPRI, no ale to jest jednak ogromna różnica i dopóki Chiny nie będą miały mniej więcej parytetu ze Stanami w broni nuklearnej, no to potrzebują mieć takie polisy ubezpieczeniowe. Więc to są jakby dwie takie obiektywne rzeczy, że no, Rada Bezpieczeństwa plus arsenał jądrowy, no a do tego dochodzą pozostałe kwestie, no, na przykład to, że gdyby, no to takie political fiction, ale możemy sobie tutaj poteoretyzować, gdyby tak Rosja była prozachodnia, jak była na początku lat 90., no to wtedy Chiny są trochę okrążone od północy, mają wtedy problem, bo z tej strony również im tutaj wchodzą Amerykanie, nie dość, że są w Japonii, są w Korei, są na Tajwanie, to jeszcze by tutaj byli w Rosji, także w sensie symbolicznym albo realnym, natomiast no i to byłby koszmar strategiczny Chin. Ponadto no, jakby nieprzyjazna Rosja to oznacza zablokowanie no, w Azji Środkowej i Arktyki. Także jakby z obiektywnych przyczyn mamy tutaj wystarczająco dużo powodów, żeby Chiny chciały się z Rosją porozumiewać jakąkolwiek. A że tak powiem owinęły sobie wokół palca ekipę putinowską w ostatnim 15-leciu, to już jest inna sprawa. Także jakby mamy tutaj obiektywne rzeczy wynikające z obecnego układu międzynarodowego, które popychają do siebie Rosję i Chiny, no ale mamy też subiektywne, czyli wybory polityczne elit. No i tutaj te wybory polityczne elit to jest oczywiście antyzachodni wybór Putina, szczególnie po 2012 roku, no i równie antyzachodni wybór Xi Jinpinga też po 2012 roku, także się tutaj dogadali. Ten antyamerykanizm jest takim jednym z dwóch głównych spoiw relacji rosyjsko-chińskich, tym drugim są plecy, to co już wcześniej mówiłem, czyli dzięki temu, że Chiny mają spokój, mają dobre relacje z Rosją, to mają spokój od północy, no i vice versa, dzięki temu, że Rosja ma dobre relacje z Chinami, ma spokój od wschodu, co widzieliśmy, jak to działa w Buczy. Dlatego, że no przypomnę, że masakry w Buczy dokonały oddziały z Chabarowska. No, gdyby Rosja nie miała dobrych relacji z Chinami, to te oddziały nie mogłyby sobie tak bezkarnie mordować cywilów w Buczy, tylko by musiały strzec granicy z Chinami. No a dzięki temu, że mają, no to mogli je rzucić na drugi kraniec Eurazji i tam je używać w takim czy innym celu. Także tak to działa w wielu innych kwestiach. Więc te plecy plus antyamerykanizm to są podstawowe dwa spoiwa. Do tego oczywiście dochodzi współpraca gospodarcza, no ale ona jest drugorzędna wobec polityki.
To ja tylko dopowiem na zakończenie naszej rozmowy, że jeżeli są Państwo zainteresowani tym, jak właśnie wyglądają te relacje rosyjsko-chińskie, także z perspektywy historycznej, ale też dzisiejszych wydarzeń, to warto zaglądać do publikacji, ale też na pewno warto sięgnąć po książkę Niedźwiedź w objęciach smoka, czyli Jak Rosja została młodszym bratem Chin. Profesor Michał Lubina, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Uniwersytet Jagielloński, był gościem Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz.
Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie i za miłe słowa również. Dziękuję.